Polskiego na Polski, program poświęcony językowi publicznej debaty. Jacek Bańka, dzień dobry, witam Państwa, witam gości Radia Kraków. Tradycyjnie jest z nami profesor Magdalena Mikołajczyk, politolog z Uniwersytetu Pedagogicznego.
Dzień dobry.
I profesor Piotr Nowak, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Dzień dobry.
Dzisiaj R jak rojalizm i tradycyjnie rozpoczynamy od najmłodszych uczestników tego programu, czyli od licealistów z 4 LO.
Patrycja Wolak, Maria Banek,
Wiktoria Iwanec,
Grzegorz Szafraniec,
Miłosz Knytel.
Royaliści są to zwolennicy generalnie monarchii, czyli rządów, w których władzę zwierzchnią sprawuje właśnie król. To osoby, które są zwolennikami monarchii i uważają ją za najlepszy system.
Jest jak najbardziej anachronizmem w pewnym rodzaju, ponieważ monarchia sama w sobie jest już pewnym przeżytkiem, co widać na przykład przy kłopotach rodziny królewskiej hiszpańskiej.
Przykład tutaj Holandia, czy Wielka Brytania, czy nawet Andora, w której mamy taki system polityczny, możemy się praktycznie spotykać z nim na co dzień. Praktycznie w każdych wiadomościach możemy usłyszeć właśnie, szczególnie teraz jest głośno właśnie tej rodzinie królewskiej i ich kłopotami.
Teraz jest bardzo wykształcone społeczeństwo. Ludzie bardzo chcą sprawować władzę i decydować o tym. W tej Wielkiej Brytanii królowa nie ma jakichś znaczących funkcji. Pełni ona głównie właśnie funkcję reprezentacyjną. Także można by powiedzieć, że monarchia odrobinę zanika i częściej się słyszy o skandalach związanymi z rodziną królewską.
To musimy od pani profesor rozpocząć od doprecyzowania sprawy związanej z royalizmem i z monarchią.
To jednak jest synonimiczne. Nawet nie wiem, dlaczego chętniej użyjemy słowa postawa royalistyczna, ale jednak monarchizm, monarcha, więc to tłumaczenie językowe jest nam tylko przydatne w określonych okolicznościach. Jak i uczniowie, i my, i każdy, nie wiem, z Państwa zaglądnie do słownika, to okaże się, że po prostu royalizm to monarchizm. No ale nie powiemy organizacje royalistyczne, tylko powiemy organizacje monarchistyczne. Ale jak będziemy czytać podręczniki historii, to pewna grupa ludzi, która się na przykład konsekwentnie opowiadała za polityką króla, za wzmocnieniem króla przeciwko prądom republikańskim, to będzie zawsze właśnie występowało nam royaliści. Pewnie byłoby dłużej opisywać zwolennicy monarchii w tym kształcie, w którym ona jest. Więc powiedzenie royaliści po prostu skraca sprawę.
No i tak też mówili uczniowie, ale też mówili, że to jest wielki anachronizm już dzisiaj, panie profesorze.
No tak, to mógłbym powiedzieć, nie przystaje do dzisiejszego społeczeństwa, do kondycji intelektualnej społeczeństwa, bo to pewno podkreślimy jeszcze o tym. Będziemy mówić, że to są ludzie szczególnie przygotowywani do pełnienia ważnych funkcji w społeczeństwie. A dzisiaj te funkcje ważne w społeczeństwie raczej zamienili na takie funkcje showmeńskie, a takie pokazowe, takie aktorskie. To dzisiaj raczej jest spektakl niż realne rządzenie, co bardzo chyba dobrze wychwycili uczniowie. No bo dzisiaj nie przypominam sobie żadnego państwa, w którym realnie król miałby władzę wykonawczą. Może Tajlandia, nie jestem pewien, to pani profesor mnie poprawi, bo co prawda nie siedzi u siebie król, ale sprawuje władzę, ma jakieś prerogatywy, dzięki którym może wpływać realnie na losy swoich poddanych. Natomiast powiedziałbym tak, że w dzisiejszym świecie rodziny królewskie pełnią rolę raczej takich aktorów, celebrytów, którzy przypominają nam o pewnym porządku, o tradycji i odwołują się właśnie do tego tradycyjnego porządku.
No to muszę tak zapytać, to czy te wszystkie historie, które poznajemy i które są związane ostatnio z dworem brytyjskim, to są takie współczesne bajki o królach i księciach, pani profesor?
Zapytał mnie pan o coś, co chciałam na końcu opowiedzieć. Ale rzeczywiście, taki moment historii tutaj. Na początku XX wieku mieliśmy w Europie tylko trzy republiki. I Francja i Szwajcaria były takimi pierwszymi prototypami, powiedzmy, innej władzy niż królewska. Wszędzie były królestwa. I teraz cały ten XX wiek i dwie dekady XXI, słusznie tutaj uczniowie zauważyli, no skurczyli nam. Ten czas anachronizował nam monarchię. Monarchie też ewoluowały. Od monarchii patrimonialnej przez monarchię absolutną, oświeconą, po dzisiejsze modele, o których też uczniowie mówili, nie używając tych nazw, bo dzisiejszy model to albo monarchia konstytucyjna, gdzie jakby król na mocy konstytucji pełni władzę, on ją jeszcze kiedyś oktrojował. Więc na przykład to brytyjskie prawo jest takie, że tam jest mniej prawa stanowionego, więcej prawa zwyczajowego, które też umacnia króla, ale w gruncie rzeczy też redukuje jego uprawnienia. I teraz współczesne monarchie to monarchie parlamentarne, gdzie prawo stanowi parlament, czyli teoretycznie parlament mógłby znieść króla, bo mógłby zmienić w legalny sposób, zmienić ustrój państwa i powiedzmy układ związany z funkcjonowaniem monarchii w tym wszystkim. Natomiast ten celebrycki moment. Monarchie pełnią jakieś funkcje. Tu uczniowie akurat w ogóle tego nie dotknęli. Że po co komu monarchia w dzisiejszych czasach, kiedy to jest właśnie anachronizm, kupa pieniędzy i tak dalej. Teraz my moglibyśmy powiedzieć, no tą funkcją monarchii jest pewna ciągłość, pewien rodzaj symbolicznej, związanej z tradycją ciągłości, bo ludzie są zakorzenieni, nie? I w jakiś sposób to kapitalnie widać właśnie w brytyjskich filmach, że oni z jednej strony tam krytykują monarchię, ale z drugiej strony no nie wolno się plecami odwrócić do monarchy, w związku z czym tyłem wychodzą, prawda, z pokoju, jak są z monarchą na przykład. No tu opowiadam o jakichś tam drobnych ceremoniałach. Funkcją monarchii jest więc spajanie społeczeństwa. Funkcją monarchii jest zapewnienie ciągłości. Funkcją monarchy, i tu właśnie pojawiały się takie dodatkowe funkcje, bo jak zapytamy, czy to kosztuje. No z jednej strony kosztuje utrzymanie dworu, ale z drugiej strony to jest atrakcja turystyczna. Kto nie chce oglądać zmiany warty przed Pałacem Królewskim? Kto nie oglądnie insygnia królewskie Wielkiej Brytanii wystawione w gablocie? Mają podpis insygnia królewskie. A w momencie, kiedy jest pierwsza sesja parlamentu i królowa jedzie właśnie w koronie i z tymi insygniami, jest napisane insygnia królewskie chwilowo w użyciu. W związku z czym no, sam ten akcent. Ale ostatnia funkcja monarchy, ja wiem, że bardzo długo mówię, panie profesorze, sekunda.
Cierpliwie czeka.
Cierpliwie pan czeka. Agata Christie napisała kiedyś opowiadanie o Herkulesie Poirot, do którego przychodzi minister rządu i mówi, wiesz, straszne rzeczy się u nas dzieją, bo minister finansów okazał się skorumpowany. Poirot mówi, ja to załatwię. Jak to załatwisz? Na następny dzień w prasie ukazuje się informacja, że oto córka następcy tronu widziana była na basenie z ratownikiem w objęciach. Dwór królewski milczy. Gazety od faktu po powiedzmy jakieś super newsweeki, polityki w sieci i tego rozprawiają o dworze królewskim. Po cichutku zmienia się minister finansów i nikt tego nie zauważył. Kanalizowanie, przyciąganie opinii publicznej, bo my wszyscy wychowani jesteśmy na bajkach.
No właśnie, to społeczna rola bajki tutaj. Bettelheima się sięgamy.
Chciałem wzmocnić bardzo ciekawe wywody pani profesor, która jest wybitną specjalistką w tej dziedzinie. Ja przyznaję, dużo mniejszą wiedzą w tym zakresie dysponuję, ale chciałem właśnie wzmocnić tą rolę spajającą, o której pani profesor powiedziała i ten mit ciągłości. No, jakby pięknie było, gdybyśmy mieli potomków Piastów w Krakowie, nie? Wyobraźcie sobie, jakbyśmy się czuli właśnie zjednoczeni, bo ja oczywiście poddałem krytyce i poszedłem za takim ogólnym tonem, który był w wypowiedziach młodych ludzi, że to anachronizm, że to przeżytek, że pełnią tylko funkcje reprezentacyjne. Absolutnie nie. Tutaj jest to bardzo ważna funkcja. No, gdybyśmy popatrzyli na Wielką Brytanię, no to mielibyśmy od razu pewne pytania o Szkocję, Walię, o Irlandię Północną, to co się dzisiaj dzieje, to są bardzo poważne kwestie. I w tych właśnie problemach ważnym aktorem jest dwór i jest korona brytyjska.
Nawiązując tutaj do pana redaktora i do młodzieży i do pana profesora, który ładnie o tej symbolicznej funkcji mówił, jakby realia są takie, monarchia monarchii nierówna. To znaczy się, mamy nawet różne nazwy tych monarchów, prawda? I teraz czasem jest to bardzo ciekawie, bo nie wiem, cesarz Japonii nie jest głową państwa, bo takiego wyrazu nie było w słowniku japońskim. W związku z czym jest cesarz, ale nie wiadomo, kim on jest w systemie, którego konstytucję jednak też pisano na zewnątrz, prawda? Ona nie była pisana tak z tradycji japońskich. I teraz monarchowie mają bardzo różne polityczne role i możliwości. To jest jakby pewien rodzaj kontinuum. To znaczy się w Europie najsilniejsza monarchia i to pewnie z racji no, jej historii i takich okoliczności towarzyszących temu, to będzie monarcha, król Belgii, przepraszam, król Belgów, właśnie bardzo specyficznie, nie król Belgii, tylko król Belgów i monarcha hiszpański, mimo że właśnie tu uczniowie bardzo są na bieżąco, są problemy dworu, które są problemami, powiedziałabym, klasycznymi dla polityków uwikłanych w rozmaite relacje ze światem interesów gospodarczych, nie? Więc Hiszpania, Belgia to takie relatywnie silne monarchie. Na drugim krańcu tego kontinuum w Europie jest król Szwecji, który jest takim, powiedziałabym, zwykłym obywatelem, aczkolwiek w dostojeństwie z różnymi takimi specyficznymi momentami, jak na przykład właśnie wręczanie Nagrody Noblowskiej, ale też w jednym z podręczników mówiącym o monarchiach Europy między innymi jest opis takiej sytuacji, w której Karol Gustaw występuje do parlamentu, nawet nie do parlamentu, do Rady Miasta Sztokholmu o zgodę na wydanie, o wydanie mu zgody na parkowanie samochodu przed Pałacem Królewskim i nie dostaje tej zgody. Notabene odpowiedź jest taka, żeby nie czynić zbędnych precedensów dla obywateli. Jak król zaparkuje, to zaparkuje obywatel, jak nie wolno, to nie wolno ani królowi, ani zwykłemu obywatelowi. Czyli zobaczcie państwo, król, który wydaje decyzję i król, który jest podległy jak obywatel. A w środku tego gdzieś lokuje się właśnie królowa brytyjska, ponieważ ona jest najbardziej, nie wiem, spektakularna, dekoracyjna, gdzie powiedzmy te tradycje dworu królewskiego są takie właśnie bajkowe, gdzie pierwsza sesja parlamentu, wszyscy są przebrani, królowa zasiada, jest w ogóle miejsce w Izbie Lordów, król w parlamencie, zawsze zresztą z małżonkiem królewskim w tych uroczystościach brała udział. Ale realnej władzy nie ma. Tu uczniowie mają rację.
To jest już przesada w traktowaniu właśnie tego monarchy w ten sposób, bo ta demokracja wtedy no, zabija właśnie ideę króla, tego pierwszego spośród wszystkich. Chociaż mieliśmy w naszej historii bardzo ciekawe przykłady hetmana Zamoyskiego, który w imieniu Polaków podpisywał traktaty i właśnie on był tym, który był równy królowi. Czyli ta nasza historia, również polska historia jest przykładem takiego specyficznego rozumienia demokracji. A ja chciałbym jeszcze do tej królowej brytyjskiej powiedzieć, bo mi się wydaje, że o tym zapominamy, ale ten fenomen dworu brytyjskiego wynika po prostu z siły Wielkiej Brytanii z ostatnich lat funkcjonowania tego państwa, szczególnie babki królowej, która była, ja bym powiedział, wielkim kolonizatorem świata i to kolonie zdecydowały o popularności moim zdaniem tego dworu, bo i Kanada, i Australia wciąż formalnie są jeszcze...
Czyli Commonwealth, prawda?
Commonwealth, tak. I dzisiaj, kiedy mamy o kimś mówić, to o tym najpotężniejszym spośród wszystkich monarchów. Nie mówimy o carze, nie ma cara. Cesarz Japonii przestaje mieć znaczenie, bo jest w zasadzie, można powiedzieć, okupowana Japonia przez Amerykanów od II wojny światowej. No to jest bardzo śmiałe.
Daleka teza,
ale myślę w badaniach społecznych to jest pokazywane, że badania społeczne w Japonii pokazują właśnie te relacje pomiędzy Japończykami, którzy są wyjątkowo pokorni, nie pokazują tego na zewnątrz, ale mają dość już tych baz amerykańskich, które są tam ulokowane i znaczenia armii amerykańskiej. I dlatego być może spada właśnie to znaczenie monarchy w takim globalnym świecie wyobrażeń o monarchii, o royalizmie.
Posłuchamy polityków, tak, o royalizmie, o royalistach, o monarchii, mówi polityk numer jeden.
Mamy przykład teraz monarchii brytyjskiej, taki najbardziej widoczny, bo europejski, natomiast wydaje się, że już zanika ten ustrój i to już tylko i wyłącznie jakaś funkcja reprezentacyjna, natomiast wydaje się, że demokracja jednak dużo lepiej się sprawdza w systemie zarządzania państwami i myślę, że to jest przyszłość nie tylko Europy, ale całego świata.
I polityk numer dwa.
W systemach realistycznych, które mamy obecnie w Europie, głową państwa jest monarcha, natomiast jakby no nie ma on bezpośredniego przełożenia na system rządzenia. Tak jak na przykład mamy w Anglii, kiedy mamy normalny system parlamentarny, wyborów, Natomiast jakby takim głównym symbolem tego państwa jest król.
Profesor Mikołajczyk, politolog, podsumowuje polityków jako pierwsza.
Znaczy, cieszę się, że politycy są prodemokratyczni, bo myśląc w ogóle o temacie dzisiejszej audycji, miałam przemyślenia takie idące kawałek dalej. To znaczy się, rzeczywiście royalistów dzisiaj pewnie jest mniej. Republikanie są raczej normą. Ale problem moim zdaniem polega na tym, że kolejne ustrojowe cechy czy funkcje mogą stawać się coraz bardziej przeżytkiem. My może jeszcze tego nie widzimy, ale w dobie internetu, w dobie w ogóle takiego zarządzania algorytmami, ta władza gdzieś ucieka. Powiedziałabym, COVID troszeczkę władzę wraca w kierunku państwa narodowego, to znaczy się to państwa jednak podejmują tutaj decyzje. Organizacje międzynarodowe też są bardzo ważne, bo one koordynują różne rzeczy, ale właśnie to nie tylko monarchia jest dzisiaj w wycofaniu, tylko inne jeszcze cechy ustrojowe. W związku z czym tym bardziej z radością przyjmuję polityków, którzy mówią, że zarządzanie demokratyczne jest okej.
I profesor Nowak?
Ja myślę, że tutaj politycy bardzo standardowo podeszli do tego zagadnienia i faktycznie kluczowa kwestia to jest o władzę pytanie. Kto ma władzę, kto ma możliwość wydawania innym rozkazów określonej treści i oczekiwania, że inni będą wykonywać te rozkazy, to jest najważniejsze pytanie, a król, w zasadzie monarchia dzisiaj nie jest aż tak, czy w ogóle nie ma, wydaje się, znaczenia, chociaż chcę zwrócić uwagę na to, co pani profesor powiedziała, to jest bardzo, bardzo ważna kwestia, mianowicie okresy przełomowe, nie? Gdybyśmy znowu do polskiej historii się odwołali, to w okresie po 18 roku były duże, mocne ruchy monarchistyczne w Polsce i była ta dyskusja. Zobaczcie, po 89 roku też, między innymi łódzcy monarchiści, i teraz też mamy jakby renesans trochę tej dyskusji o monarchii. Profesor Jacek Bartyzel, który pisze o tym. To są właśnie te ruchy, które się, czy te działania monarchistyczne, które się pojawiają w momentach takich przełomowych, kiedy jest szansa na zmianę systemu politycznego w państwie.
To jeszcze powinniśmy, biorąc pod uwagę temat naszej audycji, a także jej profil, że z polskiego na polski, to popatrzeć, ile bardzo ważnych terminów powstaje tutaj. To znaczy się, po pierwsze, interregnum. I to jest właśnie to, co teraz może dotyczyć, nie wiem, tych monarchii, w których król się zmienia, gdzie abdykuje, gdzie kończy się ta ciągłość i coś się następnie dzieje. Na przykład mogą dziedziczyć tron kobiety lub nie mogą. Więc jeszcze kolejny termin, sukcesja. A następnie termin znany też z dyplomacji, precedencja, czyli kto ma pierwszeństwo w momencie, kiedy króla nie ma.
O royalizmie w Radiu Kraków profesor Magdalena Mikołajczyk, politolog z Uniwersytetu Pedagogicznego.
Dziękuję.
I profesor Piotr Nowak, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Dziękuję.
Jacek Bańka, dziękuję, do usłyszenia.